Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Banki centralne kończą dotychczasową politykę pieniężną i zaczynają podwyższać stopy procentowe. Co nas czeka? Jakie mogą być tego efekty? Mamy tyle ekspresówek, co Zachód. Czas na inwestycje w inne rzeczy, na przykład w kolej. Polska ma najwięcej miejsc pracy w Europie z projektów inwestycyjnych. Jak to nam wróży na przyszłość? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańska. W studiu dziś goście Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper i Maciej Woźko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści spodziewają się podwyżki o 1 punkt procentowy. Niektórzy apelują o podwyżkę stopy obowiązkowej rezerwy bankowej. Wczoraj o 0,5 punktu procentowego stopy procentowe podniósł amerykański bank centralny Fed. To największy wzrost od 22 lat. I obserwatorzy rynku finansowego uważają, że to też symboliczny początek końca luzowania polityki finansowej na świecie. Czy rzeczywiście odchodzimy od masowego drukowania pieniędzy, bo jest ich już tak dużo, że trzeba coś z nimi zrobić?
Odchodzimy od, na pewno od niskich, niemal zerowych stóp procentowych.
A nawet ujemnych momentami
w niektórych momentach i miejscach ujemnych. Z tym trzeba się oswoić. To będzie oczywiście wywoływało duże zmiany na rynku bankowym, kredytowym. No, musimy się do tego przyzwyczaić, że 20 lat takiego właśnie luźnego, dobrego podejścia, dobrego, bo korzystnego dla obywateli, dla klientów banków, dla kredytobiorców. To niestety trzeba pogodzić się z tym, że żegnamy ten czas i na całym świecie inflacja jest na tyle wysoka i procesy gospodarcze, które wynikają i z pandemii, i z wojny na Ukrainie, czyli z potężnego uderzenia w gospodarkę wymiany, tu mówimy o gospodarce żywnościowej Ukrainy, o surowce, czyli mamy kryzys surowcowy, mamy kryzys pandemiczny, mamy kryzys wojenny. No takiej sytuacji nie było od wielu dziesięcioleci i warto zewrzeć szyki i przygotować się na trudny czas.
Mała dykteryjka tylko. Pan redaktor wspomniał tutaj o tych wszystkich kryzysach. Ktoś opowiadał, że gdy zaciągał kredyt w złotych i bał się podwyżki stóp procentowych, zwraca uwagę, a może dojdzie do 5% ta podwyżka stóp procentowych, no to mu osoba, która ten kredyt mu przyznawała, powiedziała w banku, no proszę pana, to musiałaby być światowa zaraza, to musiałaby wybuchnąć wojna. No i nikt by się wtedy parę lat temu nie spodziewał, że tak właśnie będzie. Pan Marek Krzykowski.
No to ostatnie przede wszystkim 2 lata, ale tak jak Maciej wspomniał, to ostatnie właściwie 20 lat, szereg interwencji, które, powiem szczerze, jak kiedy się uczyłem ekonomii, to były podejmowane trochę wbrew tym zasadom i kiedyś to się musiało skończyć. Te ostatnie 2 lata pandemii i naprawdę szereg interwencji rządów, organizacji międzynarodowych, państw spowodowały właśnie jak gdyby nadmiar tych pieniędzy, no i to trzeba ogarnąć, tak? Będą to niestety działania dosyć drastyczne i niestety i odczujemy to jako ludzie, odczujemy to jako przedsiębiorcy, jako państwa, ale to nie może trwać w nieskończoność. Nie da się drukować. Ja zawsze się śmieję, że jestem byłym producentem papieru ogromnych ilości, tak, ale papier nie może być przeznaczony na to, żeby produkować pieniądze. Także tutaj widzimy w tej chwili te reakcje. One jak gdyby są na razie takie wyważone, ostrożne. Jednocześnie buduje się całe plany, powiedzmy, jak zapobiec zbyt drastycznej jak gdyby zmianie, no ale to nastąpić musi.
Oszczędzanie stanie się cnotą z powrotem?
Bardzo by nam wszystkim na tym zależało. Znaczy, rzeczywiście potrzebujemy oszczędności. Polska i Polacy od lat mają problem z oszczędzaniem i z lokowaniem pieniędzy w bankach. Szczęśliwie zaczyna się wreszcie pozytywny ruch na lokatach bankowych. Tam oprocentowanie w niektórych przypadkach chyba już do 4% dochodzi, ale to wciąż będzie mało. Ja stawiam taką tezę, że myślę, że możemy się spodziewać interwencji na rynku bankowym w drugą stronę i taką interwencją mogłoby być na przykład zawieszenie podatku Belki, podatku od zysków z lokat, między innymi. Takie memorandum dwuletnie na przykład na podatek od lokat zakładanych w tej chwili, czy przez najbliższe 2 lata, myślę, że byłby jakąś zachętą, jakimś rozwiązaniem, żeby te pieniądze rzeczywiście zostawały w bankach, a nie były, nie wracały na rynek w postaci inwestycji, czy to w mieszkania, czy w różne inne aktywa, które pojawiają się i które widzimy, że to rzeczywiście powoduje wzrost inflacji. I no trzeba jakoś zareagować. Tu rząd będzie musiał prędzej czy później zareagować. Zresztą słyszymy to już w wypowiedziach premiera Morawieckiego, że będzie rząd namawiał banki do podniesienia oprocentowania lokat, do bardzo ostrożnej też polityki kredytowej. Więc możemy się też oswajać z taką myślą, że w tej chwili kredyt będzie bardzo trudno uzyskać i będzie trudno uzyskać zdolność kredytową.
Co starsi z nas pamiętają lata 90. i ucieczkę od pieniądza. Pamiętam, jak było tak, że właściwie każda wypłata, każdy pieniądz, który się uzyskało, zamieniało się natychmiast na jakieś dobra. One nie zawsze były dobrami, które były trwałe, które warto było kupić, ale po prostu to też powodowało ogromną inflację. I uważam, że takim działaniem antyinflacyjnym jest właśnie sposób, aby zachęcić społeczeństwo do oszczędzania, ale oszczędzanie się musi opłacać. Jeżeli mówimy, że kredyty będą rzędu 10 albo więcej procent oprocentowane, no to lokaty muszą być minimalnie niżej, ale muszą być też takie, żeby dawały pewną gwarancję, że ten pieniądz nie straci całej swojej wartości, bo inaczej wrócimy do tego samego i będziemy powtarzali z historii to, co się już kiedyś wydarzyło.
No ale słyszałam opinię, że same banki nie są zainteresowane, banki w Polsce, żeby podnosić oprocentowanie lokat. Zresztą same banki wychodzą z założenia, że nakładane są na nie tylko ciągle jakieś tam dodatkowe uciążliwości ich zdaniem, w związku z czym to byłby dodatkowy koszt dla banków.
Nie przesadzajmy z tymi uciążliwościami, bo mam wrażenie, że po kryzysie 2008 rzeczywiście to luzowanie z jednej strony w postaci obniżenia stóp procentowych, ale również luzowanie regulacji bankowych jednak nastąpiło i to trochę też tak jak my przyzwyczailiśmy się do taniego pieniądza, tak banki też przyzwyczaiły się do tego, że wiele można. Marek wspomniał lata 90. Ja w rozmowach na temat oprocentowania kredytów, że jest dzisiaj bardzo wysokie, zawsze przypominam sobie, czy mówię, ja pamiętam te czasy kredytów z oprocentowaniem na poziomie 19, 21, Alicja tak. Chyba miała 25% nawet.
To był chyba kredyt mieszkaniowy, to, prawda?
Tak, to był kredyt mieszkaniowy. Właściwie niespłacalny. Znaczy błędne założenia tego kredytu spowodowały, że tysiące ludzi już po zaciągnięciu tego kredytu okazało się, że on jest zwyczajnie, nie da się go spłacić, chociaż w umowie czy w założeniach wyglądał wtedy bardzo korzystnie. Ale on wynikał też między innymi z tego bardzo wysokiego oprocentowania kredytów w latach 90. Ja zawsze młodszym kolegom mówię, i myśmy sobie też wtedy jakoś poradzili. I myślę, że dzisiaj przychodzi taki moment, tak, trzeba sobie jakoś poradzić, bo łatwo nie będzie.
Mm-hmm. Ja bym chciał powiedzieć o tych bankach, tak, bo banki bardzo, bardzo narzekają, tak, ale uważam, że w dzisiejszej sytuacji gospodarczej banki są w najlepszej sytuacji.
No i cały czas wychodzą z zyskami, to mnie zawsze zadziwia.
Właśnie o tym mówię, tak? Bo przedsiębiorcy, którzy podpisali na przykład w ubiegłym roku umowy tak zwane zamknięte, czyli że realizują pewien temat od początku do końca, jeżeli wzięły na to kredyty, to oprocentowanie tych kredytów rośnie. Materiały w międzyczasie poszły niesamowicie w górę, ceny tych materiałów, a wykonać pracę, czy zadanie, czy projekt trzeba, tak? Natomiast w banku zmienia się sytuacja, zmienia się oprocentowanie i dużo bardziej elastyczne możliwości mają, tak, i korzystają z tego. Także ja rozumiem, dzisiaj każdy narzeka. Zresztą w Polsce nawet jak było bardzo dobrze, to wszyscy narzekali. To jest jakaś taka mentalna sprawa w naszym społeczeństwie, ale my musimy spojrzeć takim chłodnym okiem na to wszystko, jak to wygląda.
Ja pamiętam początek pandemii i takie wypowiedzi chyba pana premiera, ale też kilku ekspertów finansowych, że trzeba się przygotować na to, ze dwa lata temu takie głosy były, że koszty wyjścia z pandemii, koszty poradzenia sobie z kryzysem związanym z pandemią, z globalnym lockdownem, trzeba będzie rozłożyć sprawiedliwie pomiędzy rząd czy państwo, pomiędzy obywateli i instytucje finansowe, takie jak banki. Ja mam wrażenie, że cały czas banki trochę uniknęły tego kosztu związanego z kryzysem pandemicznym, chwilę później z kryzysem surowcowym, energetycznym. Mam wrażenie, że jest tam jeszcze duży margines do tego, żeby trochę włączyć również właśnie banki i instytucje finansowe do finansowania wychodzenia z kryzysu, czy radzenia sobie z kryzysem.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Kibicujemy nam wszystkim, żeby w miarę z najmniejszymi stratami z tego wyjść, bo tu chyba nie ma co mówić o tym, że ktoś może uratować swoje oszczędności, tylko taka sytuacja jest, jaka jest. I trzeba się liczyć z jak najmniejszymi stratami.
Są firmy, są instytucje, które mają, powiem tak, quasi monopolistyczną pozycję na rynku. I one z tego bardzo korzystają. Tak? No i fakt. Tutaj większość straci i nie będzie mogła przejść, jak mówię, suchą stopą przez ten kryzys, ale będą organizacje, które na tym naprawdę nieźle zarobią.
To teraz zmieniamy temat. Długość szybkich dróg w tym roku zbliży się w naszym kraju do 5000 kilometrów. Pojawiają się głosy, że powinniśmy przyhamować zlaniem asfaltu, donosi Forsal.pl. W tym roku wreszcie doczekamy się ukończenia najważniejszej autostrady A1. To dla mnie jest niesamowita sprawa, bo pamiętam, jak walczyliśmy wszyscy o to, żeby budowa ruszyła, a tu dobiega końca wreszcie. Z kolei minister infrastruktury deklaruje, że w 2030 roku liczba tras szybkiego ruchu urośnie do około 8000 kilometrów. Wtedy będzie blisko 6000 kilometrów ekspresówek, 2000 kilometrów autostrad. Porównanie już ponad 4 lata temu, w długości szybkich tras prześcignęliśmy Wielką Brytanię. Z kolei w przeliczeniu na liczbę mieszkańców za około 5-6 lat będziemy mieli tyle dróg ekspresowych i autostrad, co Niemcy i Francja. I pytanie do panów, czy powinniśmy spowolnić tempo budowy szybkich tras, a jeśli tak, to co w zamian, co czeka jeszcze na realizację, co by się przydało?
Ja myślę, że potrzeba głębokiej analizy. Po pierwsze, jak bardzo jest nasycony rynek samochodami. Ilu mieszkańców? Bo to, co widzimy na dzień dzisiejszy, to nawet jak buduje się nowe domy, to właściwie pierwszego dnia po wprowadzeniu się mieszkańców brakuje miejsc parkingowych. Czyli gdyby to nasycenie jest ogromne. Mówię dlatego, że jeżeli mieszka 80 osób, to jest 80 kilka samochodów. Na dzień dzisiejszy właściwie każdy dorosły człowiek od 18 roku życia dysponuje samochodem. W związku z tym mówimy o pewnym nasyceniu. Teraz jeżeli mówimy o ilości dróg, szczególnie ekspresowych czy autostradowych, to potrzebne są badania, jakie jest natężenie ruchu. Pamiętam, jak był budowany most na Wiśle w okolicach Kwizyna i w tym czasie badało się, ile tych samochodów będzie przejeżdżało. Mówiło się, że będą 3000, okazało się, że jest 3 razy więcej, ale więcej nie ma. W związku z tym, czy trzeba w takim rejonie na przykład budować cokolwiek większego. Ja uważam, że to, co mówimy o autostradzie A1, bardzo ważna rzecz, tak? I ta autostrada powinna w moim rozumieniu być nawet trzypasmowa w każdym kierunku, aby to był bardzo swobodny przelot. Natomiast jak mówimy o innych ambicjach lokalnych, to naprawdę najpierw zbadać, a potem dopiero inwestować, bo to są ogromne pieniądze. Autostrady, drogi szybkiego ruchu kosztują naprawdę bardzo dużo, a uważam, że sama droga nie załatwia niczego. Potrzeba infrastruktury, potrzeba zjazdu, potrzeba jak gdyby zachęty, nawet w terenach, aby w tym miejscu powstawało coś, co będzie korzystało z tych dróg. Także uważam, że ten pęd taki, że jak budujemy autostrady i drogi szybkiego ruchu, to jesteśmy wielcy i wspaniali, jest błędny. To nie jest dobre rozwiązanie. Powinniśmy to robić, ale w oparciu o rzetelne analizy ekonomiczne.
badajmy i przewidujmy, bo przypomnę tylko, jest taki odcinek między Warszawą a Łodzią A2. Tam powstała dwupasmowa autostrada, po dwa pasy w każdym kierunku. I właściwie w momencie, kiedy ta autostrada ruszyła, już wiadomo było, że jest potrzebny trzeci pas. Że ten ruch wzmógł się na tyle, dzięki temu, że ta autostrada powstała, nagle okazało się, że chętnych i potrzebujących do przemieszczania się pomiędzy Łodzią a Warszawą jest znacznie więcej niż przewidywano. I tutaj mam wrażenie, może być dosyć podobna sytuacja. Znaczy, to badanie przepustowości, badanie zajętości dróg, ono pokazuje stan na dziś, ewentualnie na dwa lata do przodu. Ale pamiętajmy o tym, że powstanie zwłaszcza drogi ekspresowej, eski tak zwanej, powoduje chęć skorzystania z tej drogi. Dlaczego? Bo jest bezpieczniej, bo jest szybciej, bo jest sprawniej. Warto też zwrócić uwagę na to, że to bardzo dobra decyzja strategiczna Ministerstwa Infrastruktury, że kilka lat temu postawiliśmy w Polsce właśnie na drogi ekspresowe, na eski, a nie na autostrady. Ta podstawowa różnica to jest w odległości zjazdów. Na autostradzie poza dużymi miastami to jest 15 km, na ekspresówce nawet 5. Więc im więcej zjazdów, tym korzystniej, bo tym łatwiej później rozwijać się tym mniejszym miejscowościom na trasie i korzystać rzeczywiście z tej trasy. Stąd ja przyznaję, jeżdżę po Polsce i nie czuję niedosytu jeszcze dróg ekspresowych. Wystarczy wyjechać gdzieś tam za Toruń, Bydgoszcz, w stronę Poznania, w stronę Wrocławia. To są jeszcze cały czas tereny, gdzie ewidentnie czujemy, że przydałaby się tutaj jeszcze dwupasmowa ekspresówka, żebyśmy spokojnie sobie dotarli na miejsce, gdzie dojedziemy. I faktycznie, potwierdzam pani redaktor, zakończenie budowy autostrady A1 to, no to jest rzeczywiście takie pokoleniowe wydarzenie.
Chyba korki od szampana polecą też w Radiu Gdańsk.
Wszyscy trzymaliśmy kciuki za rozpoczęcie tej inwestycji i nie było przecież łatwo, bo nie była to inwestycja. Przypomnę tylko, że budowanie w Polsce tras północ-południe nie było mile widziane w Europie i w Unii Europejskiej. Te korytarze transportowe przez Polskę raczej miały wieść z zachodu na wschód i ze wschodu na zachód. Natomiast udało się. Via Carpatia i ewidentnie też mam wrażenie, to co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, może też spowodować takie dobre dla nas zmiany strategiczne, czyli właśnie duży akcent na transport północ-południe.
No i nasze porty są teraz też beneficjentami troszeczkę tego nieszczęścia, które dzieje się w Ukrainie, bo stamtąd też jest zboże transportowane przez nasz kraj i przez nasze porty.
Wydaje mi się, że w tej chwili mamy jak gdyby pierwsze zadanie, to jest taka trasa południkowa i równoleżnikowa, tak, że wschód-zachód, północ-południe, natomiast bardzo istotne będzie S11, S5, czy te drogi, które biegną jak gdyby w poprzek. One odciążą przede wszystkim te podstawowe szlaki i wtedy, to co mówiłem wcześniej, że to rozładowanie będzie bardziej równomierne, będzie można wszędzie dotrzeć. Także moja konkluzja jest taka, że przeliczyć i ustalić, ile powinno być autostrad i głównie właśnie dróg szybkiego ruchu, a w mniejszych miejscowościach po prostu zadbać o nawierzchnię, bo często jest tak, że ludzie uciekają z takich dróg, które są rzeczywiście krótkie, czy dystans jest niedaleki i jeżdżą dużo dalej, żeby skorzystać z tych dróg szybkich, o lepszej nawierzchni i to jest jak gdyby problem. Czyli tam, gdzie są drogi wojewódzkie, powiatowe, tam remonty i dobra nawierzchnia, drogi krajowe w odpowiedniej ilości, w odpowiednich kierunkach.
No i przepraszam, lokalne drogi dojazdowe też od wielu przedsiębiorców działających na Kaszubach, a działających międzynarodowo. Słyszałam, że fajnie przyjeżdżają właśnie ich kontrahenci, jadą tymi głównymi drogami, a jak już mają zjechać i dojechać do nich, to często się gubią, wpadają w dziury i tutaj to są takie troszkę wstydliwe dla nas sprawy.
Bo to nie jest kwestia
może
szybkiej
tak też
drogi.
Sprawdzić, gdzie są firmy, które sobie dobrze radzą i rzeczywiście mają te kontrakty z zagranicą i choćby tam poprawić
do
ten
tego
dojazd.
Powinna służyć ta analiza, a przede wszystkim tam, gdzie są te przedsiębiorstwa, które dużo transportują, to jest tak zwany bardzo istotny czynnik, nacisk na oś. I to jest wielka pięta achillesowa w Polsce, że bardzo często duże samochody nie mogą wjechać, bo nacisk na przykład jest tylko do 8 ton. A powinien być 12 czy ileś. To tutaj mówię, mogę się powiedzieć na swoje doświadczenia amerykańskie, że często jest tak, że dojazd do firmy jest lepiej zrobiony o większej nośności niż sama główna droga.
No i tutaj to są takie podpowiedzi od przedsiębiorców dla inwestorów. Na koniec krótko, mamy najwięcej etatów w Europie dzięki inwestycjom. Polska ma 4. miejsce w Europie, jeśli chodzi o liczbę projektów inwestycyjnych i ich wartości, informował wczoraj Puls Biznesu, ale uwaga, nasz kraj odpowiada za najwięcej. 339 tysięcy miejsc pracy utworzonych w Europie dzięki bezpośrednim inwestycjom zagranicznym, co stanowi aż 19%. No i tutaj mam pytanie przewrotne. To dobrze czy źle?
To dobrze, bo na tym nam zależało. To znaczy trochę, kiedy mówiliśmy o wychodzeniu z kryzysu po pandemii, to taki sygnał w świat wysyłaliśmy. Jesteśmy gotowi, czekamy na inwestycje greenfieldowe, zagraniczne, skrócenie tras transportowych, przenoszenie produkcji do Europy. To jest ten element, którego się spodziewaliśmy. I my zgłaszaliśmy akces, tak, Polska jest gotowa, możemy przyjąć bardzo dużo takich inwestycji i zależy nam na tym. To widzimy, że już się dzieje. To jest pozytywny sygnał. Dwa, no, buduje to rynek pracy. To, że poradziliśmy sobie i radzimy sobie z bezrobociem.
Mimo napływu uchodźców z Ukrainy.
To jest bardzo dobry sygnał, znaczy, że ten rynek pracy rzeczywiście jest jeszcze chłonny i jest tam jeszcze dużo, dużo miejsc. Zresztą widzimy to przecież też na budowach, w transporcie, w wielu, wielu elementach czekamy jeszcze na pracowników, więc jest tu dużo do zrobienia, ale tak jak mówię, to jest pozytywny sygnał, bo być może, to pewnie ocenimy za kilka lat, ale być może udało nam się namówić właśnie firmy zagraniczne, firmy globalne, międzynarodowe do tego, żeby to właśnie Polska stała się tym miejscem, w którym będą inwestować po pandemii, kiedy będą szukać miejsc przy skróconych trasach transportowych.
Ja patrzę na to trochę z innego punktu widzenia. To, co stało się przez ostatnie lata i to bardzo wyraźnie wyszło, że nie możemy polegać na tym, że wszystkie łańcuchy dostaw będą się opierały na Chinach czy innych krajach. I jest powrót wielu branż do Polski i też dzięki kapitałowi zagranicznemu, gdzie wracają pewne technologie, albo nowe technologie są wprowadzane i wykorzystywane u nas, to będzie bardzo dobre dla rozwoju jak gdyby kadry pracowniczej, to będzie dla Polski również ogromny handicap w sensie tego, że będziemy mogli eksportować towary o najwyższej jakości, a to, że nie mamy bezrobocia, to tylko się cieszyć. Ja uważam, że ciągle jest jeszcze dużo miejsca, a podniesienie efektywności w zakładach czy w firmach spowoduje uwolnienie części pracowników, którzy będą mogli znaleźć zatrudnienie w innych miejscach.
I tu stawiamy kropkę, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie panom i państwu dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper, Maciej Wośko, redaktor naczelny Gazety Bankowej. Audycję realizowała najpierw Kasia Piekło, potem Maciej Bogusławski, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.